W studiu Kijów niecierpliwie bębniąc ręką o blat stołu czeka Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, jestem przerażony. Widzę, że oprócz mikrofonu gdzieś muszę mieć tutaj zainstalowaną kamerę, bo rzadko mi się zdarza siedzieć przy stole w czasie korespondencji, ale dzisiaj rzeczywiście tak jest.
I widzisz, że wszystko widzimy. Opowiadaj, co ty zauważyłeś i co ważnego zdarzyło się na Ukrainie i w relacjach Ukrainy ze światem.
A właściwie dzisiaj miałem całkowicie mówić o czymś innym, bo nie rozmawialiśmy na antenie Radia Wnet o szczycie, który odbył się w Paryżu, a właściwie o jego ustaleniach i po tym, co wydarzyło się później na Ukrainie. Ale od wczoraj Ukraina żyje całkowicie innym tematem i o tym państwu najpierw chcę opowiedzieć. Mianowicie wczoraj doszło do zatrzymania osób podejrzanych o zabójstwo Pawła Szeremeta. Przypomnę, że Paweł Szeremeta, rosyjski, białoruski i ukraiński dziennikarz, został zamordowany w wyniku zamachu bombowego 20 lipca 2016 roku. To morderstwo wtedy wstrząsnęło Ukrainą, zresztą nie tylko Ukrainą, chociażby przez to, że Paweł Szeremeta był znanym dziennikarzem na terenie tych krajów, które wspomniałem. Osobą też bardzo popularną i znaną już bezpośrednio na samej Ukrainie. Jego morderstwo miało charakter taki, że oczywiście wpływało na to, co się dzieje w tym momencie na scenie społecznej, politycznej Ukrainy. Od 2016 roku nie było informacji, kto dokonał tego zamachu, kto stał za tym zamachem, czemu służyło to morderstwo. Rozpatrywano różne wersje, łącznie z takimi, że Paweł Szeremeta był przypadkową ofiarą, że tak naprawdę to morderstwo i ten zamach miał być związany z inną osobą, a on się wtedy poruszał samochodem, który nie należał do niego, ale wczoraj zatrzymano osoby, które są podejrzane o udział w tym morderstwie. Zatrzymano Andrija Antonenkę, ukraińskiego muzyka rockowego, który porzucił co prawda swoją karierę muzyka rockowego i został sierżantem w wojskach ukraińskich, walczył na wschodzie Ukrainy. Julię Kuzmenko, ukraińską pielęgniarkę, wolonterkę, osobę, która od początku konfliktu też była zaangażowana w pomoc ukraińskiej armii. Wskazano też kolejne osoby, które są podejrzane o udział w tej sprawie, między innymi Janę Duchar, to też kolejna osoba ze świata medycyny, bo pielęgniarka i też wolonterka, która funkcjonowała i która działała w strefie ATO, czyli tej strefie, gdzie była przeprowadzana operacja antyterrorystyczna, a później operacja przeciwko rosyjskiej agresji. W związku z tym zatrzymano osoby ze środowiska powiązanego z weteranami i osobami walczącymi na wschodzie Ukrainy. Te osoby są oskarżone o przygotowanie tego zamachu na życie dziennikarza Pawła Szeremety i przeprowadzenie tego zamachu. Bezpośrednio Andrij Antonenko i Julia Kuzmenko to są te osoby.
To są te osoby i na chwilę zawiesił się głos Pawła Bobołowicza, który siedzi w swoim studiu Kijów w Kijowie, w swoim domu. Za chwilę na pewno Paweł Bobołowicz powróci na antenę, a my możemy na chwilę powrócić do rozmowy z panią Elżbietą Królikowską-Avis, chociaż zastanawiałem się nad motywem, jaki był motyw tej zbrodni, ale wróćmy z Ukrainy z powrotem do Wielkiej Brytanii. Już 17 grudnia będzie posiedzenie parlamentu. Widać, że premier Wielkiej Brytanii spieszy się i rzeczywiście chce dokonać szybko tego aktu. A co tam zostało do uzgodnienia jeszcze z Unią Europejską? Czy te wszystkie porozumienia już są?
Prawie wszystko zostało do uzgodnienia jeszcze. Przecież nie wiadomo, na przykład niepodzielona została przestrzeń powietrzna. Przecież z brytyjskich łowisk korzystają w 50% połowiacze duńscy, przecież sprawy przewozu, sprawy służby zdrowia, prawda, tak zwanej bilateralnej, to znaczy jeden do jednego, Wielka Brytania na przykład do Hiszpanii, czy do Francji, czy do Włoch, gdzie przebywa, przecież we Włoszech jest tak zwane Chianti Share, to znaczy hrabstwo Chianti. W Toskanii przebywa wielu Brytyjczyków.
Mamy z powrotem połączenie ze studiem Kijów. Paweł Bobołowicz wróci na antenę. Pawle?
Tak, no niestety nie mam pojęcia, w którym momencie nam przerwało, nic mi tutaj
ale ja
nie sygnalizowało,
wiem, jakie,
że mamy...
Jakie pytanie chciałbym tobie zadać, jakie były motywy tej zbrodni? Mówisz, że to są ludzie, którzy walczyli na wschodzie, w takim razie ludzie związani sercem z Ukrainą, to dlaczego oni przygotowali, czy mieliby przygotować i przeprowadzić zamach?
Krzysztofie, zanim odpowiem na to kluczowe pytanie, to muszę jeszcze powiedzieć o tym, jak wyglądała wczoraj ta konferencja prasowa, bo to jest bardzo istotne. W tej konferencji prasowej, oprócz ministra spraw wewnętrznych Awakowa, który przypomnę, że jest jedynym ministrem, który kontynuuje swoją misję jeszcze z czasów Poroszenki, ale w tej konferencji prasowej wziął też udział prokurator generalny, ale wziął też udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, czyli to wskazuje, jak ta sprawa dla Ukrainy jest ważna. No i właśnie, pytanie o motyw. Te osoby, które nie wierzą w wersję przedstawioną wczoraj przez ukraińską policję, twierdzą, że po prostu nie został właściwie przedstawiony motyw. Mówi się o tym, że to morderstwo miało doprowadzić do destabilizacji sytuacji w państwie poprzez zabójstwo znanej osoby. Tak to jest sformułowane w tych dokumentach, które zostały dzisiaj opublikowane, ale wprost nie wskazano, dlaczego akurat te osoby chciałyby doprowadzić do destabilizacji. Mało tego, wczoraj prezydent Zełenski, podsumowując konferencję, powiedział o tym, że trzecim etapem tego śledztwa będzie wskazanie osób, które zleciły dokonanie tego zabójstwa, ale w żaden sposób nie wskazano nawet żadnych tropów, kto mógłby stać za tym zabójstwem i dlaczego ktoś miałby je zlecać i dlaczego miałby zlecać właśnie tym osobom, które wywodzą się ze środowisk patriotycznych, które są znane z tego, że walczyły w obronie Ukrainy. Mało tego, dzisiaj już pojawia się teraz coraz więcej informacji, które podważają wczorajszą wersję wskazaną przez policję. Łącznie z tym, że jedna z oskarżonych, Janna Duchar, ta osoba, która miała wcześniej przeprowadzać na tym miejscu takie działania wywiadowcze, fotografować to miejsce, sprawdzać, gdzie są kamery, okazuje się, że w tym czasie nie przebywała w ogóle w Kijowie, bo pokazano dokumenty, z których wynika, że w tym czasie przebywała w strefie operacji antyterrorystycznej. W związku z tym sprawa wywołała od razu, od samego początku wiele niepewności. Nie wskazuje się na to, o co się zapytałeś, że absolutnie motyw w tym przypadku jest co najmniej niezrozumiały albo nie został podany, a właściwie powinien zostać podany motyw, że te dowody, które zostały wczoraj przedstawione w takiej spektakularnej formie, bo to była długa prezentacja, materiały wideo, fragmenty podsłuchów telefonicznych, że jednak nie są przekonywujące i że wśród tych materiałów było po prostu wiele rzeczy, które są powszechnie znane, na przykład zdjęcia ze ślubu wolontariuszy, które nie wnosiły nic do tej sprawy. Pojawiały się też nazwiska osób absolutnie z tą sprawą niezwiązanych, chociażby jak Marusia Zwirobi, która jest obecnie osobą, która jest występuje w innym śledztwie z kolei, która stała się taką ikoną walki z Wołodymyrem Zełenskim i z tą władzą, a też jest związana ze środowiskami wolontariuszy ukraińskich. Jej nazwisko zostało wrzucone do tego śledztwa, chociaż w żaden sposób nie wskazano, że jest jakąś osobą podejrzaną w tym śledztwie. No i to wszystko powoduje oczywiście, że olbrzymia część ukraińskiej opinii publicznej, tych środowisk przede wszystkim związanych z weteranami, ale też polityków, po prostu nie wierzy w tą wersję i nie wierzy, że doszło do zatrzymania osób, które są odpowiedzialne za dokonanie zabójstwa na dziennikarzu Pawle Szeremecie.
Pawle, pozwól, że zapowiem twoją korespondencję w Kurierze w samo południe, ciąg dalszy, bo opowieść o tym, co i jakie są interpretacje zdarzeń ze szczytu w Paryżu są bardzo ciekawe i bardzo ważne. A teraz muszę popatrzeć na zegarek. Jest na nim 8:59. Paweł Bobołowicz zje teraz śniadanie w Kijowie, a my zaprosimy do studia Wojciecha Piotra Kwiatka. Radiowy Kurier Kulturalny. Wojciech Piotr Kwiatek.
Witam cię, Krzysztofie, jak najserdeczniej. Jeszcze serdeczniej witam Elę Królikowską, Avis. A najserdeczniej, bo tak wypada, witam słuchaczy Radia Wnet. Drodzy Państwo, dzisiaj kończymy z wygodnym rozsiadaniem się w fotelu, na kanapie czy za biurkiem, tylko z przechodzeniem od odtwarzacza płyt kompaktowych do fotela, gdzie się czyta książkę. Dzisiaj idziemy w teren, proszę Państwa. Dzisiaj się aktywizujemy, ponieważ doszedłem do wniosku, że dzieje się jednak sporo rzeczy na zewnątrz i to takich, które człowiek zainteresowany kulturą naprawdę powinien przynajmniej powąchać, powinien liznąć. Drodzy Państwo, proponuje wyprawę do Zachęty, do słynnej Narodowej Galerii Sztuki Zachęta, gdzie się działy różne rzeczy. Już jak państwo pewnie pamiętacie, jak się sięgnie pamięcią wstecz co nieco, tam już Maurizio Catellani papieża meteorytem tam przywalał, a tam jak go stamtąd delikatnie rzecz nazywając wyproszono, to przyszła następna artystka, która tam sfilmowała wysoce artystyczną czynność ubrania ziemniaków, prawda? Więc,
pamiętamy.
Tak. I to miejmy nadzieję, że to, jak to mówią, że to se ne vrati, bo teraz jest, proszę państwa, tam od mniej więcej chyba 2 miesięcy wystawa niezmiernej wagi. I to z kilku względów. Najpierw, co to jest? To jest wystawa pod tytułem Polska scenografia teatralna. Myślę, tę puentę to ja już sobie sam wymyśliłem. Od Wyspiańskiego do Grotowskiego. Mam świadomość, że pojawią się tutaj nazwiska i sprawy, które mogą ludzi szczególnie uwrażliwionych na tak zwaną lewicowość pobudzić do intensywnego myślenia, kogo ten kwiatek tutaj będzie nam prezentować. Otóż proszę państwa, nic z tych rzeczy. Proszę nie mylić lewactwa z lewicowością. Żeby było ciekawiej, to początki tej nowożytnej, nowoczesnej polskiej scenografii teatralnej, która na świecie nie miała sobie precedensów, nie miała sobie równych, wywodzą się z ruchu ludowego, i to jeszcze z końca XIX, z przełomu XIX i XX wieku. Wieś radykalizowała się znacznie bardziej niż miasto, ale radykalizowała się inaczej. Właśnie wieś radykalizowała się, najogólniej rzecz ujmując, w kierunku kulturalnym, w kierunku wyrażania pewnych treści, które były treściami nazywanymi dzisiaj treściami uniwersalnymi. Niekoniecznie tak było w wypadku ruchu robotniczego w miastach. I teraz, proszę państwa, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że początki tego wszystkiego to są lata, pierwsze pięcio, no maksymalnie dziesięciolecie XX wieku, a więc Stanisław Wyspiański, punktem dojścia tej wystawy jest twórczość, legenda, mit, jak również i pewnie powiedzmy sobie i chucpa wokół Jerzego Grotowskiego, który dopuszczał się różnych eksperymentów. Nie zawsze to były eksperymenty mające cokolwiek wspólnego ze sztuką. No niemniej, proszę państwa, nazwiska, jakie się tam pojawiają, no to już mówią same za siebie. Przecież początki, rok 1912-1913, to jest Piper, Tadeusz Piper, to jest polska ta awangarda artystyczna, taka jeszcze z pogranicza często literatury i plastyki. Oni to byli rzeczywiście ludzie, co się zowie, o których mówi się, że interesowali się sztuką interdyscyplinarnie. Szczytem tego wszystkiego był przełom lat 20. i 30. XX wieku, a więc na przykład słynna łódzka grupa AR, Katarzyna Kobro i Władysław Strzemiński. No i później do 1938-1939 roku. Proszę państwa, potem się skończyło, potem było wiadomo co, potem za scenografię teatralną chodziły zastawki w kolorze biało-czerwonym z różnymi dziwnymi symbolami na nich przyczepionymi i tak dalej. Ale to nie znaczy, że w tym czasie zgasło polskie życie artystyczne. Ono sobie w utajeniu tam spokojnie kwitło i czasem wystrzeliło. A to w postaci skandalu, jak na przykład w wypadku Grotowskiego, a to w postaci różnych fenomenalnych objawień w zwykłych spektaklach teatralnych, takich, no, jak to się mówi, afiszowych. Za scenografię brali się najlepsi ludzie. Skuszanka, Krasowski. To są wszystko, ja się zgadzam z państwem, to są wszystko ludzie lewicy. Ale to są wszystko ludzie lewicy artystycznej. To nie jest to samo. To nie jest, proszę państwa, to, o czym ja będę mówił za chwilę. W każdym razie, wystawa w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta do 19 stycznia. Zdradzę państwu od razu tajemnicę, że próbuję zorganizować taką trochę wycieczkę radiową na tę wystawę. Oczywiście jedyny sens organizowania czegoś takiego jest wtedy, kiedy oprowadzi po tej wystawie przewodnik, bo to, co tam jest opisane, to jest bardzo dobrze przygotowana wystawa. Mamy świetne makiety przygotowań scen do różnych spektakli. Niektóre zrealizowane, niektóre niezrealizowane, ale przewodnik by się tu bardzo przydał. I być może w zamian za promocję tej wystawy jeszcze w Radiu Wnet udałoby nam się to załatwić na zasadzie przyjacielskiej. Oni nam, my im. To się jeszcze, proszę Państwa, zobaczy. Tymczasem poproszę o to, żeby nam zakukała następna kukułeczka. I teraz coś z bardzo wielkiego, a tak naprawdę bardzo małego świata, żeby nie powiedzieć świadka, żeby nie powiedzieć półświadka. Otóż materiał pochodzi z internetu, z portalu, z witryny Salon 24. Tytuł tego materiału: Michel Ulebeck, wielki, nieobecny noblowskiej gali. Autorem tekstu jest ktoś, kto nazywa się Jakob Klawiter, jest prawdopodobnie Niemcem. Niemniej wiemy czy nie wiemy, bo może jest Holendrem na przykład. Absolutnie trzeba przeczytać, trzeba zapoznać się z tym niedużym, półtorastronicowym, dużą czcionką wydrukowanym tekstem. Nie wydaje mi się, pisze Jakob Klawiter, by w obecnych czasach jakikolwiek pisarz zasługiwał bardziej na tę nagrodę. Mówimy oczywiście o naszej noblistce. Tokarczuk, podobnie jak Zagajewski, a wcześniej Szymborska, to pisarka z gatunku tych, cudzysłów, poszukujących, żeby nie znaleźć. Jaki jest świat Tokarczuk? Modny. To świat ładnych, ale nic nieznaczących banałów. Można powiedzieć o świecie, który jest tkaniną, którą przędziemy codziennie na wielkich krosnach informacji, dyskusji, filmów, książek, plotek, anegdot. Można opowiadać o opiewaniu okaleczanego świata, to cytat z Zagajewskiego. Problem jednak w tym, że wobec narastających zagrożeń, jakie niesie nasz czas, brzmi to po prostu żałośnie. I żałośnie rozmija się z rzeczywistością. Ich teksty polecam obydwa. To znaczy esej noblistki i substancję nieuporządkowaną Zagajewskiego przypominają dziecięcą próbę włożenia na głowę koca w nadziei, że będziemy bezpieczni i że staniemy się niewidzialni. Na antypodach Tokarczuk jest Michel Ulebeck. Opowiada on prawdę, która drażni. On nie opowiada fikcji, która, jak to krotochwilnie powiedziała noblistka, jest szczególnym rodzajem prawdy. To on pisze o upadku człowieka w świecie, który między innymi wyżej ceni dobro zwierząt od ludzkiego życia. Polecam w tym miejscu genialny opis autentycznej kliniki eutanazyjnej Dignitas w Szwajcarii, w tekście Mapa i terytorium. On nie stawia dekoracji, domków dla lalek, tylko odtwarza świat takim, jakim jest. Skazany na zagładę nie z powodu braku czułego narratora, tutaj cytat, inny cytat, efektu motyla, kolejny cytat, bańki informacyjnej czy fake newsów, lecz z powodu wojującego islamu, kryzysu religii, eutanazji, chorych, zdegenerowanych unijnych instytucji. Pokoleń ludzi wychowanych w pogaństwie, którzy uciekając w hedonizm i bezideowość, stają się trupami na długo przed śmiercią. Nic dziwnego, że Ulebeck dzisiaj, czy Herbert ponad dwie dekady temu, nie dostali tej nagrody. Ta przyznawana jest bajkopisarzom. Tyle, proszę Państwa, a teraz już nie pozostało nic innego, tylko coś mądrego i ciekawego, to znaczy sygnaturka i aforyzm na tydzień. Pomyślmy o tym, że nigdy nie jesteś równie daleko od celu, jak wtedy, gdy nie wiesz, dokąd zmierzasz. Polecam ten aforyzm również oczywiście Oldze Tokarczuk i wszystkim jej podobnym. A jest to myśl niejakiego Charlesa Maurice'a de Talleyrand. Dziękuję pięknie, do następnego usłyszenia.
I myślę, że ten aforyzm usłyszał Tomasz Wybranowski, który jest w studio Dublin, które jest gotowe do akcji. Dzień dobry, Tomku.
Dzień dobry, Krzysztofie.
No i co? Z Wielką Brytanią?
No, z Wielką Brytanią to w drugiej części, bo dzisiaj tematy są ważniejsze, o których zapomina i dobra zmiana, i stara zmiana, bo dzisiaj 38. rocznica stanu wojennego i przez pierwsze 45 minut, jak zwykle, 13 grudnia, opowiadam o tych bohaterach zapominanych, spacyfikowanych w kopalni Wujek. Będę opowiadał o literaturze słusznie zapomnianej przez starą i dobrą zmianę i o tym wszystkim, co dzieje się z wyrugowaniem kulturalnej tradycji i zapisu tamtych czasów z literatury, ze szkół, ze studiów wyższych, z filmografii, z muzyki itd., itd. Natomiast są niepokorni twórcy, którzy wciąż kultywują tamtą pamięć i o tym w pierwszej części Studia Dublin, Krzysztofie.
Które rozpocznie się już za dwie minuty. Tomasz Wybranowski, 38. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Dzisiaj jest 13 grudnia. Poranek Wnet powoli się kończy, ale musi zakończyć się zaproszeniem na Jarmark Wnet. Mak, karpie, susz, ceramika z Bolesławca, książki, na pewno będzie Paweł Lisicki, na pewno będzie Jacek Bartosiak, prawdopodobnie będzie Piotr Semka, będzie książka Roberta Spaldinga, inni autorzy. Zapraszamy wszystkich autorów bardzo serdecznie na Jarmark Wnet i Państwa zapraszamy na Jarmark Wnet świąteczny 21 grudnia od godziny 8 do 17, 22 grudnia w niedzielę od 8 do 15, o 11 niespodzianka i atrakcja specjalna na Jarmarku Wnet w Koneserze, do którego wracamy po latach. To już będą inne dekoracje. Tam już jest parking podziemny, na którym można spokojnie zaparkować. I jeszcze jedna informacja, mianowicie karpie, susz i mak można zamówić u Stanisława Klepki jutro na jarmarku przy ulicy Emilii Plater. Warto to zrobić, żeby mieć pewność, że ten karp dopłynie na świąteczny stół, i mak, i susz.
I to są, Krzysztofie, jedne z lepszych wiadomości ostatnimi czasy, powiem ci. Powrót tego jarmarku, daj Boże, żeby może na dłużej tam w tym eleganckim, pięknym miejscu.
A miejsce jest rzeczywiście eleganckie. Będzie telewizja Republika prowadzić poranek w sobotę właśnie z tego miejsca, więc będą Państwo mogli też zobaczyć. My oczywiście przez całe dwa dni z Radiem Wnet i z naszymi audycjami też tam będziemy. Jeszcze jedno zaproszenie, to jest zaproszenie na mszę świętą w setną rocznicę śmierci Ludomira Grzybowskiego. Tam to jest powstanie styczniowy, porucznik Żandarmerii Narodowej, 15 grudnia 2019, godzina 11, kościół świętego Karola Boromeusza. Na pewno o czymś zapomniałem. Może zapomniałem o tym powiedzieć, że wczoraj było studio Los Angeles z jednego ze Stanów Amerykańskich. Bardzo ciekawa rozmowa z bratem, z farmerem, z kowbojem, z człowiekiem, który jest libertarianinem, jednocześnie głosuje na Donalda Trumpa. Stan Oregon jest takim stanem wolności. Ciekawa rozmowa, dobrze rozpoczęło się to studio Los Angeles, ale studio Dublin jest i Tomasz Wybranowski jest w doskonałej formie i za chwilę pojawi się na antenie Radia Wnet, którego warto słuchać, które warto słuchać. Od rana do wieczora Dariusz Konkol zrealizował dzisiejszy poranek. Jaśmina Nowak była wydawcą dzisiejszego poranka. Elżbieta Kulikowska-Ejwis była gościem, za co bardzo serdecznie dziękuję.
Wojciech
Piotr Kwiatek.
Cała przyjemność po mojej stronie.
No to gnamy dalej.